Witam Państwa w prastarym Cieszynie. Zapraszam na spacer po górującym nad miastem wzgórzu zamkowym. To tutaj narodził się, w cudzysłowie, Cieszyn. Tutaj zachowały się niezwykle cenne pamiątki po wielowiekowych władcach tej ziemi, wywodzących się najpierw z rodu Piastów, a później z rodu Habsburgów. Czas wyruszyć w podróż w odległą przeszłość. Wyjdźmy więc na zewnątrz punktu informacji turystycznej. Proszę stanąć plecami do punktu informacji i skierować się w prawo wzdłuż fasady budynku przed nami. Cieszyńskie wzgórze zamkowe, zwane też Górą Zamkową, wznosi się na wysokość niemal 300 metrów nad poziom morza. Niby niewiele, jednak jego stoki są strome i omywane przez rzeki Olzę i Bobrówkę. To wystarczyło, by zostać dostrzeżonym przez ludzi szukających dogodnego miejsca do zamieszkania. Jak dowodzą wykopaliska archeologiczne, pierwszy raz miało to miejsce już 2,5 tysiąca lat temu. Proszę skręcić w pierwszą alejkę w prawo, w górę, a następnie kierować się do widocznych w oddali schodków. Idziemy w kierunku wieży. Przystaniemy przed wejściem do niej. Przez 1,5 tysiąclecia osadnictwo tutaj falowało. Ludzie na wzgórzu zamkowym pojawiali się i z niego odchodzili. Wreszcie, prawdopodobnie w IX wieku, Słowianie zbudowali na nim solidny gród obronny, który wraz z całą okolicą trafił pod koniec X wieku pod panowanie polskiej dynastii Piastów. Położony na pograniczu polsko-czeskim gród z roku na rok zyskiwał na znaczeniu. Z czasem rozbudował się, stał się siedzibą ważnego urzędnika kasztelana, a po wschodniej stronie grodowych obwarowań wyrosło miasto Cieszyn. Do ważnych wydarzeń doszło na przełomie XIII i XIV wieku. W 1290 roku jeden z synów księcia opolsko-raciborskiego usamodzielnił się i przejął władzę nad księstwem cieszyńskim jako Mieszko I, dając w ten sposób początek linii Piastów cieszyńskich. Po niewielu latach syn księcia podjął decyzję o uznaniu zwierzchności króla czeskiego. W XIV wieku pierwsi książęta cieszyńscy zbudowali odpowiednią dla ich statusu siedzibę – wielki gotycki zamek. Ostateczny kształt nadał mu najwybitniejszy przedstawiciel dynastii – książę Przemysław I Noszak. Najwyższą część wzgórza zajął tzw. zamek górny z mieszkaniem księcia, wieżami obronnymi i kaplicą. Od wschodu do górnego przylegał zamek dolny z obiektami gospodarczymi i główną bramą. Obydwa były chronione przez solidne mury. Dochodzimy teraz do ocalałej baszty zamku górnego, tak zwanej wieży piastowskiej. Wejdźmy na placyk i przystańmy przed wejściem do wieży. Zachęcam do wspięcia się na szczyt wieży piastowskiej. Jest to jednak płatne oraz wymagające fizycznie, bowiem do pokonania jest 120 schodów. Jeżeli nie chcą Państwo wchodzić na górę, proszę teraz posłuchać kilku słów. Wieża piastowska to jeden z najlepiej rozpoznawalnych elementów w krajobrazie Cieszyna. Wybudowano ją w drugiej połowie XIV wieku, w czasach świetności zamku. Ma prawie 30 metrów wysokości, a kolejne 6 metrów znajduje się pod ziemią. Niemiło było trafić do ulokowanych tam lochów. Grube ściany wieży wzniesiono z kamienia. Łatwo możemy wyodrębnić trzy części. Pierwsza, dolna, pełniła funkcje gospodarcze. Druga, prawdopodobnie mieszkalne. Wreszcie trzecia, militarne. To właśnie najwyższa część jest najciekawsza. Proszę się jej przyjrzeć. Jest zbudowana z cegieł i wykracza wyraźnie poza obręb ścian poniżej. Miało to swoje uzasadnienie. Podczas oblężenia załoga wieży mogła razić napastników, chociażby wylewając na nich wrzącą wodę lub smołę. Ci z Państwa, którzy dysponują dobrym wzrokiem, dostrzegą umieszczone na narożnikach najwyższej kondygnacji tarcze z wizerunkami orłów piastowskich. Być może powstały one w praskim warsztacie Piotra Parlera, najwybitniejszego rzeźbiarza tej części Europy w XIV wieku. I jeszcze jedno. Wieża była kiedyś także punktem obserwacyjnym. Dziś również cieszy oczy piękną panoramą. Proszę obrócić się plecami do wejścia do wieży. Na wprost widać kolejną, nieco przysadzistą wieżę, nakrytą okrągłym, spadzistym dachem. Podejdźmy do niej alejką z prawej strony. Zanim do niej dotrzemy, proszę posłuchać o dalszych dziejach zamku. W XV wieku jego mury zamieszkiwali książęta, którzy niczym szczególnym nie zapisali się na kartach historii. Dopiero pod koniec tego stulecia pojawił się władca talentem dorównujący księciu Przemysławowi I Noszakowi. Nosił imię Kazimierza II. Książę słynął z umiejętności politycznych i gospodarności. Pisano o nim Dobry Książę. Jego cieszyńska rezydencja rozkwitała. Co ciekawe, przez kilka pierwszych wieków nie była też oblegana przez wrogów. Ale gdy już ten pierwszy raz nastąpił, to potem w krótkim czasie zamek popadł w ruinę. Stało się to dokładnie w połowie lat 40. XVII wieku. Trwała wojna trzydziestoletnia. Warownię zajęli Szwedzi. Wkrótce obległy ich wojska cesarza z rodu Habsburgów, któremu księstwo cieszyńskie podlegało. Po skutecznym bombardowaniu i ustąpieniu wojsk szwedzkich zamek nie nadawał się do zamieszkania. Powinniśmy zbliżać się do wieży. Proszę podejść wzdłuż balustrady do schodków. A przy okazji popatrzmy za barierkę. Widzimy tu pozostałości zabudowań zamkowych. Udajmy się schodkami na wieżę. Resztki murów, na które zwracałem przed chwilą Państwa uwagę, to, jak przypuszczają historycy, XVII-wieczna kuchnia zamkowa. Główną przesłanką uprawdopodobniającą tę tezę jest sporej wielkości dobrze zachowane palenisko. Wróćmy jeszcze do historii. Jak wspominałem, po wojnie trzydziestoletniej zamek był zrujnowany. Ostatnia księżna cieszyńska, Elżbieta Lukrecja, osiadła w kamienicy przy miejskim rynku, w której obecnie znajduje się siedziba Eurregionu Śląsk-Cieszyński. Po śmierci ostatniej władczyni z rodu Piastów w 1653 roku księstwo i zrujnowany zamek przejęli bezpośrednio Habsburgowie. Ale zwróćmy teraz naszą uwagę na wieżę, w której się znajdujemy. Co zaskakujące, została ona odsłonięta, tak jak pozostałości kuchni, całkiem niedawno, bo przed kilkunastu laty. Wszystko wskazuje na to, że budowla ta to tak zwany stołb, czyli licząca pierwotnie około 25 metrów, wieża ostatecznej obrony. Została ona wzniesiona jako jeden z pierwszych obiektów murowanych na wzgórzu zamkowym. Nazwę zawdzięcza temu, że w razie niebezpieczeństwa, kiedy cały zamek zajęli już wrogowie, stanowiła ostatnie schronienie władcy i jego żołnierzy. Ewentualnym napastnikom naprawdę trudno byłoby ją bez użycia armat zdobyć. Zbudowana z kamienia wapiennego, posiada formę walca o średnicy 12 metrów i grubości muru ponad 4. W okresie pokoju w dolnej części wieży mieściło się zapewne więzienie, zaś wyższe kondygnacje pełniły funkcję mieszkalno-strażniczą. Proszę popatrzeć na wewnętrzną, kolistą część użytkową, która ma zaledwie 3 metry średnicy. Archeolodzy przekopali wnętrze i okolice wieży bardzo skrupulatnie, znajdując wiele interesujących śladów przeszłości. Najliczniejsze były resztki średniowiecznych naczyń, ale najcenniejsze zabytki to płytka posadzkowa z przedstawieniem orła piastowskiego oraz skarb ponad 80 srebrnych średniowiecznych monet. Proszę zejść z wieży i udać się alejką wzdłuż muru po prawej stronie. W ten sposób dojdziemy do tarasu widokowego. Opowieść o dziejach wzgórza zamkowego zakończyliśmy na ruinacji zamku i śmierci ostatniej z dynastii Piastów władczyni księstwa cieszyńskiego. Następcy Piastów, Habsburgowie, przez długi czas traktowali nowe, dziedziczne włości po macoszemu. Nie przystąpili też do odbudowy zamku, którego resztki z roku na rok się rozkruszały. Wreszcie, w latach 30. XIX wieku, ówczesny właściciel księstwa cieszyńskiego, arcyksiąże Karol Habsburg, podjął męską decyzję. To, co zostało z zamku, rozebrać, teren uporządkować, zbudować nieduży pałac myśliwski. W 1836 roku zaczęto wyburzanie pozostałości Zamku Górnego, za wyjątkiem wieży piastowskiej i rotundy świętego Mikołaja. Na terenie wzgórza założono romantyczny park, który pod koniec XIX wieku o dobroci książęca udostępniono zwykłym mieszkańcom Cieszyna. Resztki wieży ostatecznej obrony zostały zasypane kamieniami i ziemią. Po kilkudziesięciu latach na tak powstałym pagórku wzniesiono, zgodnie z duchem epoki, sztuczne ruiny. Przed nami taras, z którego rozciąga się wspaniały widok na południową, czeską część miasta, za Olzą. Proszę delektować się widokiem, a ja Państwu wyjaśnię, jak doszło do podziału Cieszyna na dwie części. Księstwo cieszyńskie pod władzą Habsburgów przetrwało do 1918 roku, do zakończenia I wojny światowej. Wówczas rozpoczął się czesko-polski spór o przynależność państwową tego fragmentu Śląska. Po dramatycznych wydarzeniach, w tym krótkiej wojnie, w 1920 roku mocarstwa, na które zdali się Polacy i Czesi, podzieliły Śląsk Cieszyński wzdłuż rzeki Olzy. Miasto rozpołowiono. W dole, około 25 metrów pod nami, widzimy Olzę z przerzuconym nad nią mostem przyjaźni. Na przeciwległym brzegu rozciąga się czeski Cieszyn. Jeszcze w XIX wieku jego teren stanowił cieszyńskie przedmieścia, jak na przykład Saska Kępa. Obecna jego zabudowa pochodzi głównie z XIX i XX wieku. Na horyzoncie, przy dobrej pogodzie, błękitnieją wzgórza Beskidu Śląsko-Morawskiego. Przed opuszczeniem tarasu spójrzmy jeszcze na otaczające nas drzewa. Wiele z nich oplatają bluszcze. Chroni się je tutaj w ramach zespołu przyrodniczo-krajobrazowego nazwanego Bluszcze na Górze Zamkowej. Opuśćmy taras widokowy. Na prawo znajduje się kolejna charakterystyczna budowla na planie koła. Skierujmy się do niej. Czy nie wydaje się ona Państwu dziwnie znajoma? Tak jest. To budowla, której wizerunek znajduje się na rewersie banknotu 20-złotowego. Czymże jest w istocie? To romańska kaplica pod wezwaniem świętego Mikołaja o kształcie rotundy. Jest najstarszym murowanym obiektem sakralnym na terenie Śląska Cieszyńskiego i jednym z najstarszych w Polsce. Po prostu zabytek bezcenny, architektoniczna ikona Cieszyna i Polski. Naukowcy wciąż spierają się, kiedy kaplicę zbudowano. Jedni twierdzą, że na początku XI wieku, za czasów króla Bolesława Chrobrego. Inni przekonują, że ponad 100 lat później. W każdym razie powstała jako kaplica zamkowa. Wszystko wskazuje na to, że obok niej stała podobna stylistycznie rezydencja władcy lub jego urzędnika kasztelana. Niestety do tej pory jej pozostałości nie udało się odnaleźć. Jeśli chcą Państwo zajrzeć do wnętrza rotundy, proszę wcisnąć pauzę i wznowić nagranie po wyjściu z budynku. Proszę wrócić teraz na alejkę i iść dalej w dół, zostawiając rotundę po lewej stronie. Za mostkiem widać fundamenty kolejnej baszty. Podejdźmy do nich, a ja dokończę jeszcze opowieść o rotundzie. W XIX wieku, podczas wyburzania zamku, ocalała, ale znacznie ją przebudowano w stylu klasycystycznym, upodobniając do jakiejś antycznej greckiej czy rzymskiej świątyni. Pierwotny, surowy, romański wygląd przywrócono jej dopiero po II wojnie światowej. Z kolei fundamenty, przy których zapewne już się Państwo znajdują, to pozostałości wieży przybramnej. Brama wjazdowa do zamku stanowiła jeden z najsłabszych elementów obronnych każdej twierdzy. Z tego właśnie powodu chroniła ją solidna wieża. Podążajmy dalej alejką w dół, w kierunku pałacu. Opuszczamy tym samym dawny zamek górny i wkraczamy na teren dolnego. Niewiele z niego pozostało, ponieważ w jego miejscu Habsburgowie postawili pałac myśliwski, którego tylną fasadę mamy teraz przed sobą. Skromny, klasycystyczny obiekt zaprojektował wiedeński architekt Józef Kornhäusel. Pałacem zajmiemy się za chwilę. Tymczasem proszę zwrócić uwagę na znajdujący się na końcu alejki po lewej stronie pomnik w kształcie głazu. Przystańmy przy nim na chwilę. Upamiętnia polskiego nauczyciela i poetę Jana Kubisza. Żył na przełomie XIX i XX wieku. Jego wiersz Płyniesz, Olzo stał się tekstem nieoficjalnego polskiego hymnu Śląska Cieszyńskiego. Z kolei jego Pamiętnik starego nauczyciela uznawany jest za jedno z najlepszych źródeł wiedzy o historii tych terenów. Mijamy pomnik Jana Kubisza po lewej i idziemy w stronę bramy, która znajduje się na wprost. Przejdźmy pod łukiem bramy, a następnie przez długą sień. Zatrzymajmy się po jej drugiej stronie. Znajdujemy się w bramie Pałacu Myśliwskiego, ale może zręczniej powiedzieć w progach pałacowych. Front tego gmachu, jak za chwilę Państwo zobaczą, zwrócony jest w stronę miasta. Zdawało się, że Habsburgowie miłościwie spoglądają na swój Cieszyn i jego mieszkańców. Tak naprawdę przedstawiciele domu cesarskiego rzadko przebywali dłużej w mieście nad Olzą. Swoją siedzibę miała w nim za to Komora Cieszyńska, która zarządzała ich rozległymi dobrami. A miała czym zarządzać. Fryderyk Habsburg, ostatni książę cieszyński, dysponował rozległymi majątkami ziemskimi, lasami oraz wieloma zakładami przemysłowymi, w tym kopalniami i hutami. Dzięki nim arcyksiąże zaliczał się do najzamożniejszych obywateli całego cesarstwa austro-węgierskiego. Naprzeciw fasady pałacu widzimy wysoką kolumnę zwieńczoną kobiecą postacią z mieczem w ręku. Podejdźmy teraz do tego pomnika. To pomnik poświęcony legionistom Ślązakom poległym za Polskę. Upamiętnia on tych kilkuset Polaków ze Śląska Cieszyńskiego, którzy jesienią 1914 roku, tuż po wybuchu I wojny światowej, posłuchali wezwania Józefa Piłsudskiego i rzucili swój życia los na stos, ruszając w bój o Polskę. Pomnik potocznie zwany jest cieszyńską Nike ze względu na podobieństwo do greckiej bogini zwycięstwa lub ślązaczką z powodu swojskiego ludowego stroju, w jaki odziana jest kobieca postać. Co ciekawe, rzeźbę odsłoniętą w 1934 roku wykonał Jan Raszka, artysta wywodzący się z jednej z podcieszyńskich miejscowości, również walczący w Legionie Śląskim. Stańmy teraz tak, żeby fasadę pałacu mieć po lewej stronie. Ruszmy przed siebie w kierunku dobrze widocznego, nowoczesnego budynku. Zanim zaproszę Państwa do jego odwiedzenia, proszę jeszcze przez moment skupić uwagę na Pałacu Myśliwskim, wzdłuż którego głównej fasady maszerujemy. Ponad 100 lat temu jego cesarska wysokość Franciszek Józef I czasem wizytował Cieszyn. Był w mieście 4 razy. Trzykrotnie zatrzymywał się na kilka dni, mieszkając wówczas w apartamencie na pierwszym piętrze pałacu. Do dyspozycji miał salon, gabinet, pokój przyjęć, pokój toaletowy i sypialnię. Jak na ówczesne królewskie standardy, naprawdę skromne warunki. Obecnie w zasadniczej części gmachu mieści się ceniona Państwowa Szkoła Muzyczna imienia Ignacego Paderewskiego. Wejdźmy teraz do nowoczesnego budynku przed nami i zatrzymajmy się w środku. Znajdujemy się w instytucji o nazwie Zamek Cieszyn. Budynek jest nowy, ale stylistycznie nawiązuje do wcześniej stojącej w tym miejscu przypałacowej oranżerii. W niej to w 1846 roku zagrał dla cieszyńskich melomanów Franciszek Liszt, uznawany powszechnie za geniusza, kompozytor i pianista. Do miasta nad Olzą ściągnął go dyrektor Komory Cieszyńskiej Józef von Kachelberg, który w zaproszeniu napisał: proszę przybyć do Cieszyna, bo Cieszyn przybyć do pana nie może. Obecnie w budynku odbywają się wystawy rękodzieła i designu. Stańmy teraz tyłem do drzwi, którymi tu weszliśmy. Z budynku wyjdziemy drzwiami na wprost. Po wyjściu skręcimy w lewo. Idziemy alejką, mając po lewej stronie zabudowania pałacowe. Alejka nosi nazwę Uliczki Cieszyńskich Kobiet. Dość niezwykłą, prawda? Trudno nie zauważyć znajdujących się przy ścieżce białych sześcianów lampionów. Jeśli przyjrzą się Państwo dokładniej, to na każdym z nich przeczytają nazwisko jednej bohaterki. Uliczka nie upamiętnia bowiem wszystkich mieszkanek Śląska Cieszyńskiego, ale kobiety, które wyrosły ponad przeciętność. Ich życiorysy są często wręcz gotowymi scenariuszami filmowymi. Przystańmy chociażby przy Zofii Kirkor-Kiedroniowej. Urodziła się w zamożnej rodzinie Grabskich na Mazowszu. W młodości związała się z Polską Partią Socjalistyczną, zajęła się działalnością społeczną oraz niepodległościową. Za to w wieku 22 lat trafiła na zesłanie w głąb Rosji. W 1905 roku, dzięki małżeństwu z inżynierem Józefem Kiedroniem, przybyła na Śląsk Cieszyński. Tutaj poświęciła się między innymi upowszechnianiu polskiej oświaty. W 1918 roku, jako jedyna kobieta, weszła w skład Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, polskiego rządu tymczasowego, który po klęsce Austrii przejął władzę nad Cieszyńskim Śląskiem. Później była jeszcze panią ministrową. Przeżyła też tragedię Powstania Warszawskiego. Proszę spojrzeć teraz w górę. Nad nami znajduje się Basteja, czyli niewysoka baszta, jedyna pozostałość dawnego piastowskiego zamku dolnego. Po powrocie do punktu informacji turystycznej zachęcam Państwa do wejścia na znajdujący się w Bastei taras, z którego można podziwiać panoramę Cieszyna. Idziemy dalej alejką. Są też życiorysy mniej dramatyczne, co wcale nie oznacza, że banalne. Emilia Kołder, całe życie, które przypadło na większość XX wieku, spędziła w rodzinnej wiosce, suchej, średniej. Wytrwale gromadziła przepisy kuchenne, by wydać je w unikatowej kuchni śląskiej. Być może już Państwo z niej korzystali. Powinniśmy teraz dochodzić do końca uliczki Cieszyńskich Kobiet. Proszę udać się w kierunku punktu informacji turystycznej. To już koniec naszego wspólnego spaceru. Wspomnę Państwu jeszcze o znajdujących się nieopodal zabudowaniach fabrycznych. To bracki browar zamkowy, którego tradycje sięgają pierwszej połowy XIX wieku. Jest wyjątkowy. Jako jeden z nielicznych browarów w Polsce wytwarza piwo metodą tradycyjną w otwartych kadziach. W nim też, u podnóża wzgórza zamkowego, ważony jest utytułowany i bardzo smaczny porter. Z pewnością cieszyńskie piwo warte jest zainteresowania, chociaż nic nie pobije cieszyńskiego strudla, pysznego ciasta z jabłkami, którego smak i aromat przywołują wszystko, co najlepsze w historii miasta nad Olzą. Szanowni Państwo, wróciliśmy do punktu wyjścia. Przypominam o możliwości obejrzenia widoku Starówki Cieszyna z Bastei. Chciałbym także zachęcić Państwa do zwiedzenia wystawy Design po Śląsku, na której możemy znaleźć wiele ciekawych projektów. Od filcowej wycinanki, poprzez system informacji na lotnisku, do śląskiej czcionki Silesiana. Dziękujemy za wspólną wycieczkę stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Prosimy o zwrot urządzenia do punktu informacji i zachęcamy do zwiedzania z nami zasadniczej części Starego Cieszyna. Do dyspozycji Państwa przygotowaliśmy tam dwie wycieczki. Do usłyszenia.